Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że decyzja o organizacji wyborów korespondencyjnych i wydaniu ponad 70 milionów złotych była bezprawna. Rząd stwierdził, że wszystko było w porządku, a premier stał na straży konstytucji. Jak to jest naprawdę, zapytamy posłów z nowego koła poselskiego Polskie Sprawy. Cezary Kłosowicz, Dogrywka Iść Pod Prąd. Zapraszam. Witamy w Telewizji Pod Prąd posłów z koła poselskiego Polskie Sprawy. Pani Agnieszka Ścigaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Andrzej Sośnierz.
Dzień dobry.
Dziś no, zagotowało się w polskiej polityce. Najwyższa Izba Kontroli przyspieszyła ujawnienie wyników raportu co do wyborów korespondencyjnych, które no, niedoszłych wyborów z zeszłego roku i stwierdziła, że no, ich nakazanie ich organizacji było bezprawne. Poszły zawiadomienia do prokuratury, na zarząd Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, a NIK ma jeszcze analizować odpowiedzi od Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Kancelarii Premiera i zdecydować, co zrobić w tej sprawie. Tymczasem no, rząd tłumaczy, że wszystkie decyzje były zgodne z prawem i wręcz premier stał na straży konstytucji. To jak to w końcu jest? Kto ma rację w tym sporze? Pani poseł Ścigaj.
No właśnie, przyzwyczajona do tego grzecznie i kulturalnie, że czekam na swój głos. Więc przede wszystkim ten raport dla kogoś, kto ma jakiekolwiek doświadczenie w pracy samorządowej, rządowej, w instytucjach, które podlegają kontroli NIK-u, nie powinien być żadnym zaskoczeniem. Wszystkie fakty, o których mówił dzisiaj pan prezes, są oczywiste, że jeżeli mamy wydać 70 milionów, każdego, kto ma do czynienia z pieniędzmi publicznymi, to powinno być wszystkie wymagania spełnione, a nie było podstawowego aktu prawnego. Była decyzja administracyjna. Z góry było wiadomo, że nie ma zgody w polskim parlamencie na zarządzanie w tym czasie wyborów, więc ta decyzja była przedwcześnie wydana. Więc tak wkrótce mogę powiedzieć, jako człowiek, który 20 lat ma do czynienia z pieniędzmi publicznymi. Natomiast przykre jest to, że w tym momencie traktuje się to jakoś tak specjalnie oryginalnie. Dla zasady Najwyższa Izba Kontroli powinna być tą izbą niezależną, kontrolującą wszelkie nieprawidłowości, bez znaczenia, czy one dotyczą premiera, czy dotyczą innych samorządowców, czy innych władz, powinna punktować te nieprawidłowości i zgłaszać określonym organom. Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, albo miałam też do czynienia i spotykałam się z samorządowcami, którzy naprawdę bardzo często przez jakąś pomyłkę, bądź jakąś rzecz nieintencjonalną podlegali kontroli Najwyższej Izby Kontroli czy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jakikolwiek instytucjom i naprawdę płacili poważne kary i wyciągane były poważne konsekwencje, nawet jak się zdarzyło nie sprzeniewierzyć żadnych pieniędzy, ale na przykład uchybić jakiekolwiek procedurze. Więc dla wszystkich powinno być to oczywiste, że od tego jest Najwyższa Izba Kontroli. A z drugiej strony fakt tego typu wydarzenie pokazuje, że no niestety również Najwyższa Izba Kontroli stała się mocno przedmiotem gry politycznej, a nie tym, który stoi na straży pieniędzy publicznych, czego oczekują obywatele. Państwo zepsute naprawdę do granic możliwości. Dawno, znaczy ono nigdy nie było jakoś specjalnie praworządne i rzeczywiście takie, które można byłoby stać po stronie obywateli i jego pieniędzy. Natomiast w tej sytuacji mamy już do czynienia, nawet bym powiedziała, z czymś, co jest po prostu bardzo przykre, że jakby politycy doprowadzili do sytuacji, że ludzie zaczynają pomału na tego typu rzeczy patrzeć z jakimś taką bez wrażliwości, z jakąś taką normalnością, że takie rzeczy się zdarzają, że może 70 milionów z ich podatków zostać wydanych lekką ręką, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności i właściwie wszystko rozejdzie się po kosztach, bo to można wszystko wrzucić w worek, że to jest sprawa polityczna, że to jest sprawa opozycji i tak naprawdę jest to walka polityczna. No i to jest rzeczywiście przykre, jak to klasyk powiedział, to, że jesteśmy głęboko, to źle, ale to, że zaczynamy się do tego przyzwyczajać, to już jest tragicznie.
A jak rozstrzygnąć ostatecznie, kto ma rację, kto ma ponieść konsekwencje? Czy premier powinien stanąć przed sądem, czy przed Trybunałem, czy może podać się do dymisji, jak postuluje teraz Platforma Obywatelska, poseł Andrzej Sośnierz?
Ja bym jeszcze uzupełnił wypowiedź koleżanki o tyle. Proszę zwrócić uwagę, jak myśmy zaszli daleko w tym sądzie państwa, że sensacją staje się to, że Najwyższa Izba Kontroli robi to, co ma robić. Po prostu się odezwała, powiedziała, wykryła nieprawidłowości i to jest sensacja. Bardzo byłoby niedobrze, gdyby traktować to jako właśnie grę polityczną. Niech Najwyższa Izba Kontroli odzywa się wtedy, kiedy potrzeba i pokazuje prawdę. A jakie konsekwencje? To już jest inna rzecz. Ja w tej chwili nie ośmieliłbym się mówić, czy premiera tam postawić, czy nie. Ja jeszcze obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość to jeszcze może być taka sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, że zbyt służalczy funkcjonariusze, jak tylko prezes domyślnie nawet być może coś zasugeruje, to nie wykonają wszystko zamiast go ostrzec. Bo być może politycy, gdyby im czasem powiedzieć, słuchaj, to jest niezgodne z prawem, no to by się zatrzymali i tego nie zrobili. Nie wiem, nie chcę wnikać w szczegóły, ale to byłoby dobrze. Czasami mam wrażenie, że niektórzy wyprzedzają, zanim prezes powie, to oni już zrobili. Niektóre sprawy. Natomiast wracając do polskiego pytania, które zdążyłem zapomnieć, to może pan mi przypomni.
Jak rozstrzygnąć ostatecznie, kto powinien ponieść odpowiedzialność za te decyzje? No,
wskazano tych, którzy bezpośrednio wykonali, chociaż on to troszkę tak jeszcze pewien unik. I tak częściej się nasza sfera polityczna po tym, co już zrobiono, a cóż dopiero gdyby bardziej. No ale przyjdzie być może czas do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Nie chciałbym ich tutaj w tej chwili formułować, bo to trzeba byłoby szczegółowo przeczytać, kto tam, wiedząc o tym, że to jest łamanie prawa, to prawo złamał. Załóżmy, że było tam jeszcze jakieś trochę nadgorliwości, no ale niestety za to też się płaci swoją cenę.
No, czy prawo w Polsce jest aż tak niejasne, że trudno określić, co można, a czego nie można? No, kancelaria miała najpierw ekspertyzy, że nie można, potem zamówiła inne ekspertyzy, że może to zrobić, czy może coś jest nie tak z polskim prawem?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim można byłoby zacząć od samej sposobu i procedowania polskiego prawa i procesu legislacyjnego po prostu. Ja, wie pan, jestem 5 lat w polskim parlamencie. Wcześniej byłam tym, który pracował na tym prawie, które jest tworzone w parlamencie, ale nie miałam naprawdę świadomości, że polskie prawo jest tworzone w taki sposób, że mamy 460 osób na sali. Większość z tych osób głosuje za rozwiązaniami prawnymi po kilkaset, kilkadziesiąt stron tworzonymi gdzieś w gabinetach w ciszu, nie wiedzą, za czym głosują, bo to nie jest możliwe, żeby na przykład dostać taką ustawę 3 dni czy 4 dni przed jej procedowaniem, przeczytać, przeanalizować i przewidzieć jej konsekwencje. Po prostu wykonują pewne polecenia, a potem ta ustawa jest jeszcze wielokrotnie nowelizowana, poprawiana, bo okazuje się, że autorzy też nie przewidzieli tych konsekwencji. Więc z całą pewnością sposób tworzenia prawa jest fatalny. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście od samej konstytucji, która stwarza wiele takich możliwości, że interpretacja staje się pewną wykładnią, a nie tylko i wyłącznie jasne i klarowne zapisy, ale to już jakby rozumiem nie ten moment, żeby o tym rozmawiać. Ja akurat wywodzę się z takiego ruchu konstytucyjnego, który postulował, że konstytucję jest taki czas, żebyśmy ją wspólnie od nowa napisali, tą umowę pomiędzy obywatelami a władzą. Natomiast jak pan pyta o konsekwencje i to, jak interpretować, ja bym sobie zadała takie pytanie, a gdyby taka sytuacja miała miejsce, jakikolwiek samorządowiec, który nie byłby z opcji rządzącej, już nie pomijam, że to jest teraz czy inaczej, bo tak zawsze było i poprzedniej władzy i teraz, gdyby się okazało, że jest podejrzenie, jakiekolwiek podejrzenie, że wydał 70 milionów i wydał je niezgodnie z procedurami jakimikolwiek, to co by było, jakby postąpiły polskie władze, czy jakby postąpił wymiar sprawiedliwości. Ja taki przykład w Małopolsce miałam, kiedy burmistrzowi Niepołomic jakby zarzucono, że w przetargu na budowę szkoły być może przesadził z kwotą, były takie podejrzenia, prokuratura odsunęła go na ponad rok czasu od sprawowania swojej funkcji do czasu wyjaśnienia. Wyjaśnienia trwają już półtora roku. Człowiek został pozbawiony funkcji, do której został wybrany. Nic one nie wyjaśniły, nic nie wniosły, natomiast nie może sprawować tej swojej funkcji. Prawo i Sprawiedliwość posadziło komisarza, który zarządza gminą, a człowiek jest po pierwsze już tak po ludzku pozbawiony środków do życia, po drugie zniszczono mu reputację i niczego mu nie udowadniając i żadnych zarzutów mu nie stawiając. Więc można sobie odpowiedzieć, czy wszyscy są w Polsce traktowani równo wobec prawa?
Zapytam jeszcze o sprawę samego szefa NIK, który jest obiektem różnych postępowań. Były przeszukania CBA i u niego, i u jego rodziny kilkukrotnie. Były alarmy bombowe w samym NIK-u. Dziś fałszywa informacja o rzekomym planowanym samobójstwie jego syna, która też sprowokowała kolejną wizytę policji u syna szefa NIK. Czy te wszystkie wydarzenia można uznać za przypadkowe?
No, sprawa jest dość tutaj delikatna, bo nie chciałbym tu rozstrzygać, czy pan prezes Banaś popełnił jakieś tam nieprawidłowości, bo coś tam się jednak nie zgadzało w jego zeznaniu chyba majątkowym, oświadczeniu majątkowym. Ale tu w tej sprawie trzeba wyjątkowo delikatnie postępować, bo bardzo łatwo o takie skojarzenie, i ono się samo nasuwa, że czy będzie wizyta u syna, czy nie będzie, zależy od tego, co prezes NIK-u jako prezes NIK-u, co pan Marian NIK-u jako prezes NIK-u zrobi. Tu trzeba dużego wyczucia w tej sprawie, a tutaj wygląda na to, że trochę jak słoń w składzie porcelany, służby postępują w tym samym czasie, kiedy on zamierza coś ujawnić, no to się coś tam zaczyna dziać w jego domu. Trudna sprawa, bo ją można na dwie strony interpretować. Ktoś może powiedzieć, że prezes używa tu tego jako obrony, ale zbyt mocno są te wydarzenia ze sobą splecione, żeby to jednak całkiem traktować jako niezależnie. Sprawa oświadczenia majątkowego wymaga wyjaśnienia, też obiektywnego i prawdziwego. Natomiast dość niefortunne połączenie tych zdarzeń nasuwa myśli, że to jednak chodzi o złamanie, o nakłonienie do jakiejś tam wstrzemięźliwości przy ujawnianiu. Może nieuprawnione mam te domysły, ale one się same nasuwają. Dlatego wspomniałem, trzeba tutaj wyczucia i delikatności przy czynnościach. Zresztą nie bardzo dokładnie wiadomo, co ma oświadczenie majątkowe pana prezesa do działań jego syna. Tam zdaje się czegoś innego szukają. No, ten też jest nie do końca jasne.
Jeszcze na koniec zapytam o plany państwa na przyszłość polityczną. Założyliście państwo koło Polskie Sprawy. Czy planujecie je poszerzać? Z kim toczą się rozmowy? Albo jeśli nie chcą państwo ujawnić nazwisk, to chociaż z której strony politycznej?
Tak, rzeczywiście. Założyliśmy wspólnie koło. Połączyły nas wspólne patrzenie przede wszystkim o tym, o czym rozmawiamy, czyli na uczciwość, na polską politykę, na to, że właśnie polskie sprawy powinny być przedmiotem rozmów politycznych i pracy sejmowych, a nie przepychanki, polityka haków, przepychanki partyjne, mowy o miejscach na listach i układania różnych układanek partyjnych. To nas wszystkich zmęczyło, ale jednocześnie nas połączyło i połączyło nas również grupy osób, które do nas zwracały się i oczekiwały tego, że będziemy ich reprezentować, bo nie czują się doreprezentowywane w polskim parlamencie, że chcą, aby ktoś mówił o X właśnie sprawach, a nie o tych, co zajmuje przede wszystkim polityków. Bardzo jesteśmy otwarci, chętnie prowadzimy rozmowy, nie wiem, pewnie mój kolega to potwierdzi, z wszystkimi posłami, politykami, ale też ludźmi, którzy działają w sferze publicznej, którym bliskie jest takie samo patrzenie na tą politykę jak nam. I bliskie jest to, że najważniejsze w tej chwili zaproponować dobre rozwiązania, które wyciągną nas z kryzysu, gospodarczego, z kryzysu zdrowotnego i wszystkiego tego, co za chwilę bardzo mocno uderzy w naszą gospodarkę i wszystkie sfery z nimi połączonymi. Więc jesteśmy otwarci, wierzymy bardzo mocno, że w polskim parlamencie, zresztą też wiemy o tym, że są takie osoby, które coraz ciaśniej czują się w ugrupowaniach politycznych, w którym jak jest czarny, każą mówić białe, a jak jest białe, każą mówić czarne, tylko dlatego, żeby uprawiać politykę, a nie służyć obywatelom, co de facto do tego zostali powołani. I na nich czekamy. Czekamy na to, że oni podejmą swoje decyzje zgodnie z wartościami, jakie my wyznajemy, dołączą do nas i pokażą Polakom, że w polskim parlamencie są tacy politycy, dla których ich sprawy, polskie sprawy są najważniejsze.
No i tego sobie i Państwu też oczywiście życzymy, aby dla polityków polskie sprawy były najważniejsze. Dziękuję bardzo pani poseł Agnieszka Ścigaj.
Dziękuję, dobrego dnia.
Pan poseł Dobromir, a pan poseł Andrzej Sośnierz oczywiście. Dziękuję bardzo. Koło Poselskie Polskie Sprawy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.